Nasza Ziemia Obiecana, 22 grudnia 2009:00. Mojżesz prowadził swój lud 40 lat do Ziemi Obiecanej. My mamy za sobą 20 lat wędrówki po odrodzonym kapitalizmie. Skąd i dokąd idziemy? Jaki bagaż doświadczeń ze sobą niesiemy? Jak programujemy przyszłość? Warszawa się budziła. Pierwszy wrzask wściekłych na zakorkowane miasto kierowców rozdarł ciche o tej porze okolice galerii i Mokotów. Olbrzymie biurowce, Taurus, Saturn, Mars zaczynały żyć i migotać w ciemnościach światłem monitorów LCD. Rytm nadawały kroki tysięcy korporacyjnych pracowników, którzy sunęli wołoską w świetle gasnących powoli latarni. Zalewali wszystkie uliczki tego biznesowego centrum. Szli ze wszystkich stron. Zapełniali trotuary. Człapali środkiem ulicy, uciekając co i rusz na boki przed zalaniem fontannami wody i błota, rozpryskiwanymi przez szczęśliwców, którzy mieli gdzie zaparkować swoje auta. A już po chwili w setkach biur wrzało życie wysilone, gorączkowe. Głuchy łoskot palców stukających pierwsze, poranne maile drżał w mglistym powietrzu. Za chwilę doszły krótkie komendy rzucane w eter do niewidocznego pana ktosia. Miejscowy BTS grzał się od godzin przegadanych w komórkach i od milionów linijek SMS-ów. Dodatkowo, firmy wysyłały gigabajty danych, na których zarabiały krocie. Tutaj pracowało ich trzech. Karol Borowiecki znał się na procesie produkcji multimedialnych reklam. Moritz Welt był znakomitym dyrektorem handlowym. Zaś Max Baum, świetnym informatykiem i analitykiem biznesowym. Właśnie zdecydowali się założyć spółkę bw.pl, która projektowałaby elektronikę wkomponowaną w ubrania, od taką inteligentną odzież. Ja nie mam nic, ty nie masz nic, on nie ma nic. Zaśmiał się głośno Baum. To razem właśnie mamy tyle, w sam raz tyle, żeby założyć wielką fabrykę. Cóż stracimy? Zarobić zawsze można, dorzucił po chwili. Zresztą albo robimy interes, albo interesu nie robimy. Powiedzcie raz jeszcze, poprosił. S. 157 464 senomilionach. Rejmontowska opowieść o łodzi końca XIX wieku zachowała nadal swoją siłę. Wystarczy pozmieniać kilka słów, dodać nowe znaczenia ze świata komputerów i można śmiało napisać parafrazę powieści sprzed 112 lat. Gdy Baum powiada, że trzej wspólnicy nie mają nic, jakże łatwo można wyobrazić sobie tych młodych, pełnych wiary w swoje siły przedsiębiorców, którzy godzinami czekali, aby złożyć wniosek o dotację unijną z tak zwane działania 8.1 w programie operacyjnym. Innowacyjna gospodarka. Już nie trzeba budować fabryk bawełnianych chustek, by zarabiać miliony. Ale dalej trzeba umieć korzystać z informacji, jak Karol Borowiecki o podwyżce cła na bawełnę i mieć w sobie odwagę do działania. 20 lat temu było właściwie podobnie, tylko nikt nie dawał pieniędzy. Wówczas wystarczyło mieć w kieszeni $12, jak Roman Kluska, gdy zakładał Optimus, by zaistnieć na rynku. Chyba w 1990 albo 1991 rok. Podczas podróży pociągiem do Warszawy rozmawiałem z pewnym właścicielem firmy komputerowej, opowiada Krzysztof Pawłowski. Rektor Wyższej Szkoły Biznesu, NL-u w Nowym Sączu, wówczas senator Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, był przekonany, że za kilka lat jego firma będzie jedną z największych na rynku komputerowym w Europie. Odpowiedziałem mu wtedy, że przymierzam się do założenia szkoły biznesu, też jednej z najlepszych w Europie. Mój rozmówca nazywał się Roman Kluska. Gdy spotkaliśmy się ponownie w 1996 rok, powiedziałem mu, a Roman na to, wtedy, w dobie przełomu, sukces zależał przede wszystkim od szczęścia, które wówczas mogło przybierać różne formy, chociażby na przykład łatwego dostępu do budki telefonicznej. Notabene, w 1989 rok w Polsce było około 8 telefonów na 100 mieszkańców. Średni czas oczekiwania na telefon wynosił 14 lat. W kwietniu 1990 rok sąd rejestrowy w Krakowie zarejestrował SOLIDX LTD z siedzibą przy ulicy Kazimierza Wielkiego. W małym mieszkanku stanęło biurko i najzwyklejsza maszyna do pisania za 990 tysięcy ówczesnych złotych, zaś strategicznym miejscem do kontaktów ze światem była właśnie wolno stojąca budka telefoniczna. Wspomina Zbigniew Skłodniczny, założyciel i prezes Solidexu, doktor informatyki, absolwent AGH w Krakowie. Pierwsze kontrakty tej firmy związane były ze specjalizowanym sprzętem komputerowym, dostępnym w owym czasie na rynku wyłącznie w najuboższych tajwańskich wersjach, podczas gdy silniejsze rozwiązania chronione były ciągle embargiem Komitetu Koordynacyjnego do Spraw Wielostronnej Kontroli Eksportu, tzw. COCOM, blokującym ich wykorzystanie w krajach dawnego bloku wschodniego, gdzie się Polacy uczyli kapitalizmu, abstrahując od pytania, czy go w ogóle chcieli. Należy sięgnąć do połowy lat 80. Po zakończeniu stanu wojennego każdy, kto czuł się na siłach, wyruszał na handlowe wycieczki do Budapesztu czy Berlina, z czasem do Stambułu i dalej, w świat. I tak, w połowie lat 80. na Tajwan przyleciał pewien polski biznesmen. Białe skarpetki, torba pederastka z dolarami ściśnięta pod ramieniem, włosy nazbyt potargane trzydniową podróżą, śmiało skierował swoje kroki do dużej firmy komputerowej. Jej szefowi, prostą angielszczyzną, zachwalał rodzimy rynek. Wielkie możliwości, ogromny popyt, pieniądze leżą na ulicy. To ile kupuje pan komputerów? Z wielką nadzieją w głosie zapytał tajwański przedsiębiorca. Poproszę dwa, ten i tamten. Właśnie z takiego walizkowego, wędrownego handlu odrodził się polski kapitalizm, którego ukochanym dzieckiem jest nasz rynek informatyczny. To były czasy ogromnego entuzjazmu, burzliwego wzrostu, budowania wszystkiego tak naprawdę z niczego. Sporej dawki amatorszczyzny, ale jednocześnie powszechnej umiejętności uczenia się w locie. Kto pamięta początek branży IT w Polsce z przełomu lat 80 i 90, ten wie, że był to czas zupełnie niepowtarzalny. Nie było standardów, procedur, organizacji, królowała zaś improwizacja, wirtuozeria i niczym nieskrępowana wiara w sukces. Ba, na początku prawnoautorska ochrona oprogramowania komputerowego uważana była za amerykańską fanaberię. Z pewnym rozrzewnieniem można wspominać cenniki całkiem poważnych firm nazwy litościwie przemilczy, w których można było znaleźć w atrakcyjnych cenach gry, programy, użytki, czasem nawet z eleganckim ksero oryginalnego opakowania. Dodajmy, że marże na sprzedawanym sprzęcie grubo przekraczały 100%. Dziś tych pionierów rynku została garstka w przemyśle teleinformatycznym, ale najwięksi, jak Ryszard Krause, znakomicie odnaleźli się w wielkim biznesie i działalności społecznej. Niekoniecznie trzeba szukać ropy w Kazachstanie. Można również zająć się profesjonalnie szachami, jak Tomasz Sielicki, były prezes Computerlandu, obecnie prezes Polskiego Związku Szachowego. Albo inwestować w polską sztukę, jak Krzysztof Musiał, założyciel ABC Data. S. 157465. Skąd idziemy? Polskie Towarzystwo Informatyczne przyjęło, że historia polskiej informatyki zaczyna się w 1949 rok. Trzy lata wcześniej powstała w Stanach Zjednoczonych pierwsza elektroniczna maszyna matematyczna ENIAC, zbudowana przy użyciu 18 tysięcy lamp elektronowych. Jednocześnie w roku 1948 matematyk profesor Kazimierz Kuratowski powziął śmiały zamiar uruchomienia w organizowanym przez niego Państwowym Instytucie Matematycznym od roku 1952 w PN budowy elektronicznych urządzeń liczących. Późniejszy profesor Leon Łukaszewicz zgłosił się do niego, polecony przez profesora Janusza Groszkowskiego, pociągając za sobą kilku kolegów ze studiów. W ten sposób powstała grupa aparatów matematycznych, w skrócie GAM, tego instytutu. Zadaniem jej było zbudowanie jednej analogowej oraz jednej cyfrowej maszyny matematycznej, czyli, według dzisiejszej terminologii, dwóch komputerów. Zamiary te, zdaniem wielu znawców, były całkowicie nierealne. Nie było wtedy bowiem ku temu żadnych środków ani zaplecza technicznego, ani sprzętu elektronicznego, ani stosownego lokalu, ani też doświadczenia w budowie dużych elektronicznych urządzeń. A jednak udało się. Pierwszym znaczącym osiągnięciem GAM było zbudowanie, pod kierunkiem Leona Łukaszewicza, komputera analogowego, zwanego analizatorem równań różniczkowych. W skrócie ARR można go jeszcze zobaczyć w Muzeum Techniki w Warszawie. Wkrótce ARR znalazł licznych użytkowników i skupił wokół siebie wielu młodych ludzi, w tym kilku przyszłych profesorów informatyki. Uznanie, z jakim spotkał się ARR, wyraziło się w roku 1955 przyznaniem Leonowi Łukaszewiczowi wraz z jego zespołem Nagrody Państwowej i stopnia. W roku 1958 został zbudowany, według jego pomysłu i projektu technicznego, pierwszy w Polsce elektroniczny komputer cyfrowy, nazwany XYZ. Wydarzenie to było punktem zwrotnym w historii polskiej informatyki, gdyż dowodziło, że budowa takich komputerów w naszym kraju jest możliwa. Wywołał on duże zainteresowanie społeczne, ośrodków naukowych oraz władz państwowych. Przydzielono więc wkrótce pokaźne środki na dalszy rozwój komputerów. Na fali tego zainteresowania powstały maszyny z serii Odra we wrocławskiej MLWRO. Z czasem Jacek Karpiński mógł wymyślić innowacyjny minikomputer K202-1970-1973, ale gospodarka socjalistyczna nie była w stanie docenić znaczenia tego wynalazku i złamała karierę wynalazcy. A kiedy pojawiają się pierwsze maszyny liczące w polskiej gospodarce? W 1923 rok. Jak to możliwe? Wówczas fabryka budowy parowozów zakupiła pierwszą w Polsce maszynę liczącą CT, Rock Computing Tabulating Recording, od IBM, wspomina Krzysztof Bulaszewski, dyrektor operacyjny, członek zarządu IBM Polska. 7 lat później sprzęt firmy IBM zainstalowano w Ministerstwie Poczty, które wówczas kontrolowało przepływy pieniężne w Polsce. Natomiast w lipcu 1935 rok otwarto w Polsce przedstawicielstwo IBM pod nazwą Polski Holleritch, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Pierwszym dyrektorem zarządzającym został Ralph Clorant. W okresie tym maszyny IBM były wyłącznie dzierżawione. W 1936 roku IBM otwiera biuro w Katowicach, zaś w Warszawie rozpoczyna produkcję kart do maszyn tabulacyjnych. Znajdują one zastosowanie m.in. w Zakładzie Ubezpieczeń Wzajemnych, firmie Elektro Łaziska, Zakładzie Elektro, Hucie Baildon oraz Polskim Ministerstwie Kolei. Po II wojnie światowej IBM sprzedaje swój komputer w Polsce dopiero w 1965 rok do warszawskiego Centrum Obliczeniowego ZOWR. Wtedy pojawiają się u nas również maszyny Digital Equipment Corporation. Jednakże o eksplozji zastosowań technik obliczeniowych i informatyki można mówić dopiero po roku 1989. Właściwie wtedy rodzi się prawdziwy rynek informatyczny. S. 157466. Dokąd idziemy? Wbrew pozorom, pomysł spółki bmb.pl, który przedstawiliśmy na początku tego artykułu, nie jest aż tak abstrakcyjny. Wystarczy prześledzić opisy technologii przyszłości, publikowane w dalszej części tego wydania. Teleinformatyka stała się kołem zamachowym gospodarki, jej rdzeniem i krwiobiegiem. Czy ktoś sobie tego życzy, czy też nie? Siłą rzeczy, większość rozwiązań przychodzi do nas ze świata. Gdzie zatem jest miejsce na innowacyjność? Na przykład Małopolanie szukają pomysłu dla siebie w technologiach związanych z medycyną i zdrowiem, bezpieczeństwem i komfortem życia oraz informacją i wizualizacją. Stawiają na gospodarkę opartą na wiedzy. To na niej dzisiaj trzeba zarabiać. Współczesny Borowiecki wie o tym. Nie chce budować fabryki odzieży ani układów elektronicznych. Chociaż w dalszej perspektywie od tego się nie odżegnuje. Chce je wymyślać, patentować i sprzedawać innym. To strategia przywództwa technologicznego, o ile ma miejsce współpraca między instytucjami badawczo-rozwojowymi a przedsiębiorstwami. Zaś władze publiczne prowadzą stosowną politykę wspierającą innowacyjność. Można, oczywiście, wybrać też inną strategię, akwizycję i rozwiązań. Ktoś na świecie wymyślił daną technologię, opatentował ją, my zaś skupiamy się na jej rozwoju i wdrożeniach. Programowanie przyszłości zaczyna się dziś.